czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry, witam serdecznie, niewinni czarodzieje, odcinek 12, a dzisiaj w roli głównej Paweł Moszumański, pianista, kompozytor, aranżer. Paweł, odezwij się.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, ja też witam serdecznie, bardzo się cieszę. Agnieszka Malatyńska z tej strony, program realizuje Grzegorz Dąbek. Szanowni Państwo, no to zaczynamy czarowaniem, ale zanim będziemy czarować, wyczarowywać różną muzykę, którą potem będziemy słuchać, to słów kilka o muzyce Pawła Moszumańskiego, a właściwie o tych początkach, bo właściwie ja nie wiem, jak ty, znamy się prawie całe życie, ale jak ty wszedłeś do muzyki? Przez to? Przez jaki instrument?
Oczywiście przez fortepian wszedłem.
Tak jak większość dzieci, albo fortepian, albo skrzypce.
Przez moich rodziców, przez moje rodzeństwo, mam starsze rodzeństwo.
Muzyków.
Brat jest starszy, muzyk oczywiście jest wiolonczelistą, był wiolonczelistą.
Grywał z Grechutą.
Tak, z Grechutą, z Tunałem, nagrywał ileś tam płyt. Niestety teraz chory jest, więc już nie gra. Siostra, klawesynistka. Strasznie mnie namawiali, żebym na skrzypce szedł, bo będziemy w trio grać.
Ale co, nie przyjąłeś tego?
Ale nie przyjąłem, nie przyjąłem tego. No, jako pięcioletnie dziecko poszedłem na prywatne lekcje, no i no, tak jakoś dobrze mi to poszło, że jak poszedłem zdawać do szkoły muzycznej na Basztową 8 i powiedziałem,
słynna
że chcę na skrzypce, to powiedzieli, że nie. No bo to na egzaminie wstępnym grałem 3 polonezy Chopina. Więc byłem dość zaawansowany muzyczno-technicznie i powiedzieli, że nie ma mowy o skrzypcach. No i tak zostało już ten fortepian. No, trudno.
Ale nie pozostałeś mu do końca wierny.
Nie pozostałem do końca wierny, ponieważ chciałem grać w pewnym momencie, oczywiście to jest też wpływ mojego starszego brata i to wszystko do całej otoczki, która się wtedy działa. Chciałem grać jazz. Byłem bardzo tym zainteresowany w pewnym momencie. Zaczęło się oczywiście jeszcze podstawówce od dżambli. Tak byłem, potem jazz, Wojtek Grobosz tam miał spotkanie pamiętam, z Tomaszem Stańką, który przychodził na zajęcie, takiego tam radził mu jako młode, bardzo młodemu dziecku, no w gruncie rzeczy. No i tak żeśmy jakoś to cały czas zainteresowanie jazzem było, a pamiętam z opowieści mojego brata, że nie można iść na studia i grać jazz na fortepianie, bo cię wyrzucą. I tak było
taka
wiele.
Kątwa,
i tak było, nie? Tak było. Tak było z kilkoma pianistami, tak było z Chorwatem, tak było. Zresztą Adzik Sandecki tak samo musiał iść do Katowic na fortepian, bo.
Czyli albo, trzeba było podejmować.
Albo się grało klasykę, nie grało się jazzu, bo jak się grało jazz, to nie można było grać klasyki. Tak było wtedy.
Że co, że ręka zepsuta, tak?
Ręka, głowa, wszystko. Maniera.
No, tak oglądałeś było. Film Con Amore, pamiętasz?
Było.
Ten film
tak,
o konkursie szopenowskim z Mirosławem Konarzewskim w roli głównej.
Pamiętam, coś takiego.
No właśnie, tam też był ten problem, że laureat, że człowiek przygotowujący się do konkursu szopenowskiego musiał zarabiać pieniądze dla chorej dziewczyny i grał jazz w różnych klubach, przez co popsuł sobie rękę i nie wygrał.
No, ale to ja nie jestem do końca pewien, czy to...
To też jest stary film, o to od razu
wiem,
powiem.
Wiem. Ale był też przypadek, że Christian Zimmermann już osiągając po konkursie szopenowskim, już będąc znanym światowym pianistą, prywatnie umawiał się z Chickiem Koreą na 2 fortepiany. Tak może być, no.
No, większość mówi, że muzyka jest jedna, prawda?
Muzyka jest jedna,
dobra.
Ale jest na pewno jakaś manieryczność.
W klasyce?
Nie, w jazzie.
W jazzie.
Myślę, że jest coś takiego, ale każdy muzyk w tej chwili jest tak, bo że wszyscy muzycy jazzowi są świetnie wykształconymi muzykami od dziecka. Nie tak jak dawniej, że ten jazz przyszedł gdzieś tam z bawełny i wszyscy są samoukami. Nie, to są wszystko wykształceni muzycy. Więc każdy przez te 12 lat właściwie uczy się klasyki. I potem dopiero zaczyna jazz grać. Więc ma podstawy klasyczne, ale w drugą stronę jest gorzej.
No tak.
Prawda? Że ktoś, co tylko gra jazz, nagle nie zagra nigdy klasyki. Nie ma szans. Tak mi się zdaje. No. No i tak to się stało, no i także...
Chciałeś grać jazz.
Chciałem grać jazz, nie poszedłem na fortepian, poszedłem na puzon. No, dzięki, mój profesor sobie mało włosów z głowy nie wydarł, no ale trudno, tak się stało. No i ponieważ
na puzon do Akademii Muzycznej.
Do Akademii Muzycznej. Byłem dobry pianistą wtedy dość, więc oczywiście zostałem zwolniony z fortepianu, bo dobrze grałem. I miałem tak, wydaje mi się, święty spokój. Teraz trochę tego żałuję, jakby, ale no cóż zrobić. Teraz inne czasy są, więc jest jak jest. Ale jest fajnie. Mam dużo doświadczeń, dużo przeżyć i to granie na tym pozornie też na pewno coś mi dało. To nie jest tak.
No właśnie, ciekawa jestem, jak patrzysz na to z punktu widzenia pianisty, bo jak komponujesz, to myślisz czym? Fakturą fortepianową?
Fortepianem, tak.
Tak?
Tak. Faktura fortepianu. Nie. Zresztą wiem, że będziemy mówić o Ravelu też tutaj. Wiem, że Ravel też... wszystko pisał przy fortepianie i dopiero potem instrumentował wszystko, co wymyślił przy fortepianie. Czyli w fakturze fortepianowej potem przekładał to na formę orkiestrowe. To nie chcę się porównywać tutaj, ale mówię, że
to
tak,
jest,
tak, ale tak, tak jest jeden z patentów. No.
Ale ja myślę, że tak patrząc właśnie na kompozytorów, to albo są właśnie myślą fakturą fortepianową, albo myślą skrzypcami. Że to jest taki podział. Oczywiście jest jeszcze do tego cała sztuka tajemna wśród kompozytorów, którą ty masz, bo jesteś bardzo dobrym aranżerem i wiesz, co z czym zestawiać i dlaczego ten instrument z tym instrumentem dobrze brzmi, a z innym brzmi gorzej.
No ale to się człowiek uczy tego. To jest tylko sprawa nauki.
Ja myślę, że to jest talent. Wiesz dlaczego? Dlatego, że teraz możemy się tego uczyć, bo mamy taki sprzęt i takie możliwości, że możemy sobie coś napisać, a potem sobie puścić przez komputer, prawda, przez odpowiedni program i usłyszeć ten utwór. Natomiast dawniej trzeba było mieć jednak wyobraźnię. I dopiero kompozytor słyszał ten utwór, kiedy orkiestra go grała i wiedział, czy zrobił dobrze, czy nie. No powiedz mi, bo jeszcze mnie ten puzon zainteresował. Co takiego jest ciekawego w ogóle w puzonie? To jest taki instrument właściwie... Nie powiem, że mało znany, ale ja nigdy nie słyszałam na przykład koncertów solowych na puzon. No, prawie w ogóle się nie wykonuje.
Mało
tego,
się wykonuje.
Prawda? One istnieją, ale tego tak, się nie wykonuje.
No, w polskiej literaturze to chyba tylko koncert Sadowskiego. Mhm. Hindemita. Potem są transkrypcje jakieś Marcello, sonat, koncertów barokowych. To się gra takie. Przynajmniej tak się na studiach grało. A ze współczesnej literatury pewnie piszą ludzie, bo to w Polsce nie ma tradycji instrumentów dętych, blaszanych. Teraz troszeczkę, znaczy w ogóle w stosunku do tego, jak ja chodziłem do szkoły i jak teraz młodzi ludzie grają, to jest przepaść mniej więcej tak jak z Walasiewiczówną na olimpiadzie i teraz w biegu na tym samym dystansie. No to się wszystko straszliwie zmieniło. Nie ma tradycji. W Czechach jest te wszystkie dychowki, i tak dalej. W Szwecji, pamiętam, byłem na wakacjach kiedyś, jeszcze na studiach w Szwecji. Mieszkaliśmy u takiego bardzo majętnego pana, który właścicielem tam gigantycznych jakichś fabryk drzewnych był. I jego dzieci grały na saxhornach dla przyjemności.
Tak wszyscy, po prostu.
Tak, grali, tak. Na esie, na tenorze, tam coś tam, no. Także i oni to, tak to jest w tej kulturze. U nas nie, u nas dzieci z dobrego domu grają na skrzypcach lub na fortepianie. Tak było, prawda?
Tak.
Potem poszły na flet. Więc im większy instrument, tym jest gorszy właściwie. No, tak. Flet jest jeszcze ładny. Obój jest ładniejszy, troszkę brzydszy. Klarnet też, ale fagot już jest w ogóle dziwny. No, tak. Puzon jest tragiczny, a tuba też w ogóle się do niczego nie nadaje.
Widzisz, a to są tak piękne instrumenty.
Ja, oczywiście.
No. To są tak piękne instrumenty, które mają taki niezwykły dźwięk. Oczywiście też musimy pamiętać, że w czasach, kiedy myśmy byli w szkole muzycznej, to te instrumenty były naprawdę fatalne. Myśmy nie mieli dostępu do dobrych instrumentów. Dotyczy to także pianin, nie wiem, klawesynów. Pewnie oczywiście, twoja siostra grała na paździerzaku,
tak,
prawda?
Tak, Amedach.
Więc to po prostu trudno rozkochać było dziecko, młodzież w pięknym dźwięku.
No tak.
Dopiero ten dźwięk zaczynał mieć znaczenie, kiedy wyjeżdżaliśmy w świat i mogliśmy dotknąć tych najlepszych instrumentów. Teraz dzieci mają możliwość, nie wiem, waltorni koncertowej w szkole.
A no, oczywiście, oczywiście.
Prawda?
Tak.
Więc to i nie wiem, czy widziałeś, że w szkole muzycznej, ja byłam zaskoczona właśnie, w podstawowej szkole muzycznej zwykłej, był jak dzień otwarty i ja zobaczyłam, że dzieci mają do spróbowania takie małe, plastikowe, lekkie puzony właśnie.
Nie widziałem. Puzony
no właśnie, widziałem. Lekkie, wiesz, czerwone albo białe.
Nie widziałem.
Wiesz,
nie.
One grają wszystko tak samo na potrzeby dziecka. Małego i dziecko małe od razu, sześciolatek, siedmiolatek może na takim puzonie sobie spróbować, jak to może mu się spodoba i gra. I teraz jednak ta nauka już jest na tych instrumentach od początku.
Ale oczywiście, że tak. Tak powiem, użyję tego sformułowania za moich czasów. Było tak, że dopiero od szóstej klasy można było grać na dętym instrumencie.
Tak, że trzeba było dorosnąć.
Bo to jest niezdrowe, bo tam, bo płuca i tak dalej. A teraz skąd? Dzieci są, mają, nie wiem ile, w trzeciej klasie podstawówce. Mój zięć jest waltornistą, zresztą świetnym i uwielbia uczyć dzieci. Ma dziewczynkę, Kasię, która bodajże ma 10 lat i tak ta zasuwa na tej baltarni, że daj Boże. No,
no właśnie, i, że no, dawniej, no, dopiero tak, w liceum się taką tak, sprawność tak, otrzymywało tak, na tym tak, instrumencie. To są bardzo ciekawe rzeczy, które mówisz, bo jednak czasy się bardzo zmieniły i to bardzo na korzyść, co zresztą widać w orkiestrach. No, tak, jest po prostu
no, jest dużo
nieprawdopodobny poziom, prawda? Postęp jest wielki.
Tak.
No właśnie, no ale powiedz o sobie, bo współpracowałeś z takimi instrumentalistami jak Janusz Muniak, Jarosław Śmietana, Witold Szczurek, Jacek Kochan, Andrzej Cudzik, Paweł Dallach, pamiętam, prawda?
Tak, Dallachem do dzisiaj mamy bardzo bliskie relacje, tak.
No, Zbigniew Czarnecki był jeszcze, tak, Ryszard jest. Jasiński, Adam Kawończyk, no jeszcze tak. By wymieniać. Miałeś swój zespół,
tak
nie jeden.
Tak.
Nie jeden.
Ostatni był Equinox, zespół był fajny.
Pamiętam, chodziłam na koncerty.
No, z Jackiem Królikiem, Piotrkiem Rzaczkiem i Piotrem Lemiszewskim na perkusji.
I twoje kompozycje.
I moje kompozycje wygraliśmy w większości. Tak.
Mm-hmm.
Fajny czas wolności, tak bym powiedział.
Wolności?
Tak, to był taki człowiek, był wolny, był młody, był wolny, robił właściwie i grał co chciał. Mm-hmm. I nie myślał tak za bardzo, że musi z tego żyć. Mm-hmm. Że musi... No ja jeszcze wtedy nie miałem dzieci, więc to było tak... Sam początek. No.
Mm-hmm.
Bardzo dobrze to wspominam. Ja się Muniakiem grałem, bardzo też się dużo nauczyłem od niego, ale pierwszy zespół, jaki był, to właśnie był ze Zbyszkiem Czarneckim. W zespole był Zbyszek Czarnecki, Witek Szczurek, był Adam Kawończyk na trąbce, Misiek Jasiński na drugim saksofonie. I byliśmy bardzo ambitni i pracowici.
Ale ty na klawiszach.
Ja grałem na fortepianie. Mm-hmm. Pojechaliśmy do Dębicy na wakacje. Wynajęty tam była sala w zakładach tych chłodniczych, takich tam lodówki robili. I codziennie żeśmy tam ćwiczyli, myślę, po jakieś 10 godzin dziennie.
Mm-hmm.
Codziennie. A potem jak myśmy już wracali, tak żeśmy, no już 10 nie było, żeśmy tak gdzieś szli na 9, wracaliśmy około 4, jedliśmy coś tam i wtedy Zbyszek Czarnecki Po obiedzie szedł i sam ćwiczył wtedy jeszcze.
No. Chcieliście grać po prostu, tak. Czyli to musiała być pasja.
On jest, tak, tak.
Zazwyczaj tak, jest to pasjonalny. Jest tak, że wiesz, dzieci nie chcą, na przykład dzieci, jako dzieci nie chcą grać, a potem starsi żałują, że ich rodzice do tego nie zmusili jakoś lepiej, żeby zyskać tą wprawę w grze trochę wcześniej.
Nie wiedzieliśmy się, jak do tego podejść. Uczyliśmy się trochę po omacku trochę tego jazzu. Oczywiście uczyliśmy się przez kontakt z lepszymi, prawda, z mistrzami. Mhm. To na pewno jest świetne, ale wszystkie materiały nutowe i tak dalej, to było taka zasada, się kopiowało i masz takie, daj od sobie odbić, chociaż i kopiowanie też nie było takie proste, bo przecież to wszystko było cenzura,
skopiować
trzeba było zezwolenie, albo ręcznie się przepisywało. Tak, tak, albo się ręcznie pisywało.
Albo się spisywało z ucha. Jak była jakaś muzyka, to wiem, że się siadało przy radiu i każdy miał pisać jedną frazę, żeby jak szybko płynie utwór, żeby jakoś to zrobić. Wiem, znamy to wszystko, ale do teatru trafiłeś szybko, jako dziecko, prawda?
Jako dziecko, tak, tak. Wracając jeszcze do tego, że do tej muzyki jazzowej, bardzo mnie to pasjonowało, do dzisiaj mnie to pasjonuje, ale jednak był taki moment, że zawsze już od liceum chciałem być, właściwie to żałuję, że nie poszedłem, chodziłem na lekcje kompozycji, ale nie poszedłem na kompozycję. I chciałem być kompozytorem, ale jakoś zabrakło mi determinacji. I
odwagi?
Odwagi trochę też może.
Bo to taki był elitarny wydział wtedy.
Bardzo.
Kompozycji,
tak,
dyrygentury,
tak.
Wydział numer jeden na Akademii Muzycznej,
tak,
duża
tak.
sprawa.
Tak, tak. Ale no... Także i dlatego potem ktoś mi zaproponował, żebym napisał pierwszą muzykę do sztuki, no więc to napisałem się, jakoś to udało i tak potem to wszystko poszło. No.
No, strasznie dużo tego jest. Ja właściwie tak zastanawiałam się, ale jeżeli byśmy popatrzyli na reżyserów, no to z Pawłem Kamzą bardzo
najwięcej
dużo, prawda?
Tak, najwięcej.
Chyba najwięcej, ale także z, nie wiem, z Bogdanem Cioskiem,
tak.
z Adolfem Welczkiem, tak. z Andrzejem Sadowskim, Jerzym tak. Zoniem, Bogdanem Rudnickim, jeszcze był Bogdan tak. Rudnicki, i Iwona Bielska, Jacek Głąb.
Z Jackiem Głąbem też kilka lat zrobiłem, tak. No było, bo to gdzieś bardzo co zrobiłem tego, tych przedstawień.
No właśnie, liczysz to w ogóle? Notujesz?
Nie.
Idzie
nie.
na żywioł.
Zawsze mówię, że koło 100, bo ja nie wiem, że to jest koło, a ciąg dochodzi tam 1, 2, teraz mniej oczywiście już się robi, bo ze względu, że moi koledzy reżyserzy są już też starsi.
I też mniej reżyserują.
Mniej reżyserują, to ja mniej też piszę.
A to w teatrze to są takie spółki, tak? Że tak, reżyser tak. ma jak gdyby swojego kompozytora.
No, jest reżyser, kompozytor i scenograf, tak,
tak. Tak, i to jeździ i robi tak, za reżyserem.
Tak, mhm. tak. No, ale teraz ostatnio... jedną z ostatnich sztuk, jaką robiłem, to robiłem w Kameralnym Teatrze i poznałem Agnieszkę. Agnieszka Mandat, która wtedy potrzebowała kompozytora. Robiła pierwiastek z minus jeden Hemara i tak nam jakoś spasowała ta współpraca, że teraz ostatnio zaprosiła mnie znowu do współpracy całkiem innej i całkiem z innego świata jak gdyby, ale teatr. Ale to może potem o tym jeszcze...
O tym jeszcze będzie czas
później.
Powiedzieć,
tak, tak,
bo
tak.
to no wiesz, ja tak sobie tutaj, jak mówisz, to tak sobie myślę właśnie, ile tego wszystkiego było i że są jeszcze inne kompozycje, no bo oprócz muzyki teatralnej są jeszcze piosenki różnego rodzaju, są też utwory na chór pisały,
tak,
prawda?
Tak,
zespoły
tak.
kameralne, orkiestrę, do tego można by dużo wymieniać. No dobra, mieliśmy niedawno... Konkurs Chopinowski oglądałeś?
Oglądałem konkurs Chopinowski i częściowo. Nie byłem takim bardzo wiernym, że tak powiem, oglądaczem, mówiąc takie słowo używając. Ale moje koleżanki i koledzy z pierwszej klasy szkoły podstawowej, szkoły muzycznej, do której chodziłem, mamy grupę na WhatsAppie i wszyscy się tam wypowiadali
na temat
Chopina. Cały czas o Chopinie było. Cały czas. żale. Każdy ma jakiś żal, każdy ma niepewne, a to nie mój kandydat, a nie ten, a ten źle, a ten dobrze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo to, skomplikowane to jest wszystko. Doszło do jakiejś takiej dziwnej wysublimowania tej muzyki Chopina do jakiegoś i wyniesienia do jakiegoś takiego nietykalnego jakiegoś fetyszu, do jakiegoś coś takiego przedziwnego. I wydaje mi się, że to patrząc na to, na jury, na te wszystkie zasady, które oni tam punktowane są. Nie jestem pewien, czy sama punktacja i sama zasada ocenianie, czy jest w stanie być obiektywna, prawdziwa i czy to ma jakiś sens. Bo tak spojrzałem na historię konkursów chopinowskich i przecież w konkursach chopinowskich na początku, na przykład w drugim konkursie, który był, pierwszy był w 1937, drugi był w 1932. I w drugim konkursie chopinowskim byli jurorzy, też znakomici, znanej światowej sławy jak Ravel, Szymanowski. Była jedna uważana za najlepszą pianistkę francuską XX wieku, Marguerite Long. Ale był też Juliusz Kadenbandrowski. Więc zastanawiam się, czy niedobrze byłoby zastanowić się nad tym, a może wziąć jakichś ludzi, którzy nie są związani
stricte
z muzyką Chopina i zastanawiają się, czy to legato, czy to staccato, tylko o taką po prostu aurę, czy ktoś wytwarza taką, która odpowiada komuś. No,
no właśnie, ta aura to jest dobra sprawa. Ty wymieniłeś Ravela i ja się bardzo cieszę, że padło to nazwisko, ponieważ ty wybrałeś w naszym programie, będziesz nas czarował Ravelem, a dokładnie jego koncertem fortepianowym G-dur. Wybrałeś taki utwór. Właśnie powiedz mi, dlaczego ten utwór?
No i to, szczerze mówiąc, wydaje mi się, ten utwór mi się, jeszcze pamiętam go na studiach, jak mieliśmy literaturę
grałeś?
Muzyki, nie grałem go nigdy. Natomiast ta druga część jest tak charakterystyczna, która tak wpada w ucho i pamiętam, zawsze widziałem taki właśnie wstający świt, który tam niby to nie jest muzyka, która ma jakikolwiek program, ale zawsze to mi się... Pamiętam po prostu, tak mi się wbił ten utwór do mnie, że zawsze to pamiętam i myślę, że tam jest i dużo elementów i właśnie jazzowych, które mi bardzo pociągały, bo przecież Ravel będąc w Stanach Zjednoczonych w 27 bodajże roku spotkał się z Gershwinem i był zafascynowany jego muzyką. Zresztą jest taka śmieszna dykteryka, jak Gershwin poprosił Ravela o tym, żeby mógł być jego uczniem, żeby mu lekcje dawał. A Ravel powiedział, że lepiej, że zawsze dla ludzi lepiej, żeby był... Niepotrzebnych jest dwóch Ravelów, Ravelów, a lepszy jest jeden Ravel i jeden wyśmienity Gershwin. No i tak zostało. I w tym koncercie właśnie ten jazz też mnie uwiódł w jakiś sposób. Tam Ravel się odwołuje do Mozarta. Szczerze mówiąc, chyba do formy tylko jako takiej. A też się, że Saint-Saëns'a, no Saint-Saëns'a koncerty fortepianowe są bardzo piękne i technicznie bardzo rozwinięte, ale ja nie dostrzegam tam. Natomiast widzę tam absolutnie tego Erika Satie, który też mi się podoba. Lubię tą muzykę z prostą. I
muzyka tła tak zwana.
Tak, tak. I ta druga część jest... Dla mnie to jest początkowy, to jest Erik Satie. To jest elementy baskijskie, to też wprowadzi muzyka hiszpańska. Słuchałem ostatnio teraz, bo wiedziałem, że będziemy o tym mówić, słuchałem kilku nagrań i Marta Argerich nagrała 3 razy ten koncert fortepianowy. Za każdym razem jednak trochę inaczej.
Właśnie, i też jest inny czas, w innym tempie.
Tak, natomiast wszędzie w tej drugiej części ona gra takie jakby trochę szopenowskie, ale to nie jest szopenowskie rubato, jakby tempo rubato, tylko to jest takie rubato hiszpańskie, bo istnieje coś tak w muzyce hiszpańskiej, takie rubato właśnie. A potem posłuchałem muzyki tego samego wykonania, w wykonaniu absolutnie uwielbionego przeze mnie Christiana Zimmermana, i on tam tego nie gra. Gra prosto jak od linijki.
Pierwszeństwo.
Pierwszeństwo dał jednak Argerich, która
jest ta
hiszpańska muzyka. Każdy ma jakieś.
Oczywiście, każdy.
Tym bardziej, że wiem, że był... Ravel urodził się w kraju Basków.
Tak.
Prawda? Urodził się, mama specjalnie pojechała po to, żeby go urodzić jako Baska, a nie jako Francuza.
Tak.
Więc
no i też ta kultura cały czas przez mamę chłonął.
Tak,
trudno się dziwić, że on jest tak z pogranicza, o tak byśmy powiedzieli. Chociaż Francja rzeczywiście Ravela zaadoptowała z wielką rozkoszą.
Oczywiście. No to był, Francuzem, mieszkał w Paryżu i tak dalej, No ale te tematy baskijskie chodziły w nim, zdaje się, od lat, zanim zaczął pisać ten koncert fortepianowy.
No ciekawe jest to, że ten utwór właśnie, ten koncert fortepianowy G-dur. To jest utwór z 1931 roku, czyli po tym, jak on już tam wrócił z tej Ameryki, już to jakoś tam przetworzył. Prawykonanie miało być w tym samym roku w Amsterdamie i Ravel miał grać jako pianista. Takie było założenie, ale właściwie już wtedy zaczyna Ravel chorować. I to jest ten czas właściwie te 5-6 lat, takich trudnych lat, kiedy on się trochę wycofuje jako pianista. I zresztą mówiłeś tutaj o pianistce Marguerite Long. I to właśnie ona wykonała ten utwór po raz
pierwszy. Tak, on został jej dedykowany. W końcu on jej dedykował w ogóle ten koncert.
No i dla mnie ciekawe było, że właśnie ten koncert w takim wykonaniu, czyli ona przy klawiaturze, on z batutą, został wykonany nie tylko pojechał na tournée po Europie, ale też przyjechał do Warszawy. I to był ten 32 rok właśnie, kiedy to po raz jedyny Ravel był w Polsce. I to musiało być chyba bardzo ciekawe przedsięwzięcie, prawda? Ja nawet przeszukałam, czy nie ma tam jakichś opowieści. Nie znalazłam, ale może źle szukałam, bo Stefan Kisielewski pisał w tych swoich czasem dziennikach, czasem w gwiazdozbiorach. No, miał okazję wtedy być w Warszawie, mógł słyszeć ten koncert, mógł przekazać jakieś swoje emocje, swoje wrażenia po tym wykonaniu, ale ja tego nie znalazłam. Powiedz mi, bo to jest koncert trzyczęściowy, prawda?
Tak,
on jest trzyczęściowy, czyli on jest tak trochę po Bożemu napisany. W przeciwieństwie do tego
drugiego,
D-dur, tego na lewą rękę.
Dla Wittgensteina pisanego.
No właśnie, to też jest historia z tamtym.
Tak, z Wittgensteinem jest bardzo, z tym drugim koncertem fortepianowym też jest ciekawa historia, ponieważ on ten koncert pisał w trakcie pisania koncertu G-dur. Ponieważ Wittgensteinowi bardzo zależało na tym, żeby ten koncert był w miarę szybko ukończony, a przypomnę tylko, że Wittgenstein stracił rękę podczas I wojny światowej. Został
pianista,
postrzelony.
Tak,
pianista koncertujący z rodziny Wittgensteinu, najbogatszej rodziny, właściwie mówi się najbogatsza rodzina w Europie, która to bardzo Paul Wittgenstein oczywiście jest bratem Ludwika Wittgensteina, filozofa, który właściwie przemodelował całą filozofię XX wieku. I tu z całą rodziną Wittgensteinów się tutaj duża opowieść jest też o tym, można by opowiadać, bo rodzina Wittgensteinów była mecenasem sztuki i tam u nich gościł i Mahler, i Strauss Richard, to tam jeszcze był...
No to taki salon był po prostu tych największych.
Clara Schumann bywała,
tak.
Brahms bywał też, tak. No ale w końcu chciałem tylko powiedzieć tutaj, że brat Wittgensteina, Ludwig Wittgenstein, filozof, o którym mówiliśmy, jest również pacyfista. Doszedł do takiej historii, bo rodzina żydowska była i w trakcie II wojny światowej on zdecydował się, on zarządzał majątkiem całej rodziny. Cały majątek przekazał Rzeszy Niemieckiej, żeby doprowadzić do tego, żeby uwolnili jego siostry, żeby miały aryjskie papiery. Po prostu kupiono i aryjskie papiery. I potem po wojnie on nie mógł sobie darować tego, że zrobił to. Znaczy cały czas był taki...
Straszliwy konflikt,
prawda? Straszny konflikt, tak, bo on wiedział, że ten jego przekazanie majątku to były wagony po prostu jakichś samych
kosztowności,
że przedłużyły, on wyliczył, że o pół roku przedłużyły wojnę. Mhm. Niemiecką, że tyle to było warto.
Pewnie miał świadomość, ile ludzi zginęło przez te pół roku.
Tak, tak. A z drugiej strony właśnie też teraz robiłem właśnie z Agnieszką Mandat, robię sztukę synchronizacja Birkenwald. Jest o tym samym w gruncie rzeczy. Mhm. Czy o tym o cierpieniu, o wyborze, ale też o wybaczaniu, o podejmowaniu decyzji trudnych. Wiktor Frank, który napisał tą sztukę, też jest Wiedeńczykiem. Mhm. Był Wiedeńczykiem oczywiście. Jest to ojciec logoterapii. Psychiatra, filozof. I myślę, że tutaj jakiś taki, jak czytałem o Wittgensteinie, o jego dylematach moralnych, to te dylematy moralne absolutnie są zapisane przez Franka w swojej sztuce, którą napisał po wyjściu z Auschwitz i Birkenwald, bo on siedział, został i Birkenwald, też był pochodzenia żydowskiego i w Auschwitz. Dlatego ten Buchenwald i Auschwitz, dlatego ten nazwa jego Birkenwald jest zbitką z tych dwóch słów. Tak. To jest to, co pytałaś o ostatnio, co robiłem właśnie. To, co robię, tak. To właśnie to przedsięwzięcie, które jest wyjątkowo poruszające w gruncie rzeczy, bo z drugiej strony robi to tylko kilku zawodowych aktorów, a reszta to są psychoterapeuci.
No widzisz, to jest...
Którzy przez półtora roku pod okiem i skrzydłem Agnieszki Mandat.
Zawodowej aktorki,
wspaniałej. Trenowali, ćwiczyli. Słuchają jak karnie, jak no po prostu no coś niebywałego. Są tak posłuszni, dorośli ludzie. I z tego jest efekt dla mnie naprawdę zaskakująco dobry.
No właśnie, niesamowite jest to właśnie, co może zrobić sztuka. Sztuka w ogóle, mówię w znaczeniu takim, że nie tylko jesteś biernym jej użytkownikiem, czyli ją oglądasz, ale jak gdyby tworzysz ją, bo przecież każdy ma prawo tworzyć sztukę niezależnie od swojego wykształcenia.
Oczywiście, w tej sztuce właśnie jest rozmowa między Sokratesem, Spinozą i Kantem. I Sokrates dochodzi, cała istota tej sztuki, właśnie tej Birkenwald polega na tym, że Sokrates dochodzi, mówi, pokażę wam, jak wygląda świat przy pomocy teatru. I wtedy zaczyna się teatr. Mhm. Ten teatr to jest Auschwitz. Oni to oglądają i komentują oczywiście, ale twierdzi, że tylko można ludzi zmienić i zrozumieć poprzez teatr, poprzez sztukę w ogóle.
No i założenie jest, że tak powiem, dosyć mocne i to zwłaszcza w naszych dzisiejszych czasach pojawia się dość często, prawda? To są te wszystkie grupy, które robią, że sztuka jest terapią, tak jak każda sztuka, nie tylko sztuka teatralna,
oczywiście,
ale
jest.
Muzykowanie, nie oczywiście. Wiem, warsztaty plastyczne, wszystko jest terapią. Nawet sztuka ogrodnictwa też jest terapią.
Oczywiście, że jest.
Że jak gdyby być może brakuje nam tego wszystkiego, co jest takie naturalne, co było naturalną częścią człowieka, jego wypowiedzi, jego emocji. Jesteśmy gdzieś tam poklejeni przed ekranami, żyjemy życiem innych ludzi, a sami nie wyrażamy tej emocji.
A sztuka też niesie w sobie jeden pierwiastek, o którym się rzadko mówi. Każda sztuka dyscyplinuje człowieka. Dyscyplinuje. Żeby być aktorem, musisz być zdyscyplinowanym. Żeby być muzykiem, musisz być zdyscyplinowanym, prawda? Żeby być malarzem, musisz też robić to w jakiejś dyscyplinie. To człowiek musi być i odpowiedzialny i dyscyplinowany. Wszystko się zmienia, jak gdyby tutaj. Ja pracowałem przez kilka lat z dziećmi z domu dziecka. Mieliśmy z moim przyjacielem, aktorem, taki teatr dla dzieci w Krakowie i tam na początku to było z wszystkich domów dziecka, było bardzo dużo tych dzieci. Potem ta ilość domów tych dzieci się zmniejszała, ale widziałem, jak się te dzieci zmieniają właśnie. To jest terapia przez teatr. One oczywiście szał na zajęciach różne, ale przychodził taki moment, że one się nagle skupiały i dyscyplinowały się same. A potem, jak już był występ, to już... Przed występem jeszcze pół godziny, 20 minut, myślałem, nic tak nie będzie, koniec świata, nie damy rady. Ale potem nagle światła gasły na widowni i zaczynały się, i one w ogóle były w innym świecie. I do dzisiaj spotykam te dzieci, które są już dorosłe, mają już swoje dzieci. Spotykam ich i one to wspominają jako coś, co im bardzo dużo w życiu dało.
Wiesz, jak ja się cieszę, że ty to mówisz, bo ty to przeżyłeś, ty to tworzyłeś, a ja tylko oglądałam film z Simonem Rattlem i Filharmonią Berlińską, który się nazywał I Got Rhythm i był właściwie o tym samym, o dzieciach wyrzuconych na margines społeczeństwa ze wschodniego Berlina, które tworzą widowisko baletowe z prawdziwymi choreografami do Strawińskiego, do Święta Wiosny. I fascynujące jest to, że te dzieci, oprócz tego, że wykonują, poznają inny świat i tak dalej, zmieniają swoje patrzenie na swoją przyszłość. Zyskują nadzieję, że mogą coś w swoim życiu zrobić. No a skoro jesteśmy przy...
Zresztą jedne z tych dzieci jest znaną aktorką w tej chwili w Warszawie. Nie będę może mówił.
Ale widzisz, to znaczy, że to warto to robić i myślę, że powinniśmy się takim projektom również poświęcić i przyjrzeć i po prostu robić je, bo one mają znaczenie. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo
dzisiaj czarował w roli głównej czarodziei Paweł Moszumański. To ja dziękuję. Program realizował Grzegorz Dąbek, a kłania się Agnieszka Malatyńska. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
RKK. Przełącz się na kulturę.